jakiś czas temu, to było prawie że tydzień temu, zaczęliśmy czytać, studiować fragment Bożego Słowa, który jest zapisany w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale. Fragment ten jest tak obfity w różnego rodzaju treści, że ciężko jest przez to przebrnąć, nie zanudzając i nie zamęczając słuchaczy. I mam nadzieję, że ja, który mam naturalną do tego skłonność, tego dzisiaj nie uczynię. Kiedy myślimy o swoim życiu, kiedy myślimy o współczesnym człowieku, czyli kiedy myślimy o nas samych, to co musiałoby się wydarzyć, albo co musi się wydarzać regularnie, żeby docierać do naszej uwagi, żeby nas przekonać, żeby spowodować, nie wiem, jakieś kroki, które by za tym poszły. Czy są jeszcze jakieś takie obszary, jakieś takie sposoby działania, jakieś takie metody, które będą trwale wpływały na nasze życie? Kiedy patrzymy się na tak zwany marketing, czy sposoby docierania do dzisiejszego odbiorcy, tego, kto ma daną usługę, dany towar, dane coś kupić, nabyć, zainteresować się tym, to wiemy, że są wymyślane coraz to nowe metody, aby przekonać, że dana rzecz jest godna uwagi, że warto za nią zapłacić, że warto za nią pójść. Jeżeli byście chcieli coś na ten temat się dowiedzieć, no to Rysiek jest specjalistą w tym względzie. Wprowadzi was w parafrazę i tak dalej, i tak dalej. Dzisiejszy świat mający tak wiele narzędzi, tak wiele nowinek technologicznych, wydaje się, że jest zdecydowanie na wygranej pozycji w stosunku do tego, co na przykład mam do zaproponowania ja, albo dokładnie mówiąc, co ma do zaproponowania Pan Bóg. No bo z tymi prawdami, z którymi On chce do nas dotrzeć, On się posługuje tymi najbardziej podstawowymi, najbardziej prostymi słowami, najbardziej prostymi faktami, najbardziej takimi podstawowymi. I w jaki sposób te proste, zwykłe rzeczy są w stanie wygrać z tym ogromem tego wszystkiego, co jest dookoła nas. Tak urozmaiconego, tak ciekawego, tak często wymyślnego, pięknego, kolorowego. Dzisiaj skupimy się na fragmencie, który jest zapisany w tym 10 rozdziale listu do Hebrajczyków, ale zaczyna się od 19 wersetu. Nie wiem, czy pamiętamy, próbowaliśmy wyobrazić sobie życie ludzkie, życie człowieka, życie każdego z nas, jako taką podróż, którą siłą rzeczy, wchodząc na ten świat, rozpoczynamy. I mówiliśmy o tym, że świat w literaturze, w różnego rodzaju ludzkiej twórczości opisuje, przedstawia życie człowieka jako tą podróż. I przedstawia to w różny sposób. Próbuje w jakieś ramy to ująć, znaleźć jakieś metody, jakieś sposoby na to, żeby przez to życie przejść zwycięsko, radośnie, będąc spełnionym. Ale zauważyliśmy, że Boże Słowo zaczyna od takiego fragmentu i chciałbym, żebyśmy go przeczytali. To jest ten początek 10 rozdziału listu do Hebrajczyków. Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary, nieprzerwanie składane rok w rok, przywieść do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. I użyliśmy to jako taki obraz tych prób człowieka na spowodowanie, że jego życie będzie życiem radosnym, życiem spełnionym, życiem szczęśliwym. Każdy z nas do tego dąży, każdy z nas w swoim życiu indywidualnym, w życiu rodzinnym, poprzez pracę, poprzez pasję, poprzez różnego rodzaju działania stara się, dąży do tego, żeby sprawić, że to życie, kiedy na nie się patrzymy, kiedy się budzimy rano, kiedy kładziemy się spać, kiedy widzimy w perspektywie następny tydzień, rok, chcemy patrzeć na to życie jako na coś co jest radosne, coś, co nam daje spełnienie, coś, co nam daje poczucie szczęścia. I mówiliśmy o tym, że jest jeden problem, że istnieje takie ogromne niebezpieczeństwo i możemy o tym wyczytać, możemy o tym w rozmowach wysłyszeć, że często jako ludzie próbujemy, staramy się, dążymy, ale niestety w pewnym momencie swojego życia zauważamy, że to była iluzja, że w jakiś sposób to swoje życie próbowaliśmy poskładać, ale na jakimś etapie czy na kolejnych etapach zauważamy, że to była iluzja, że to było to, co tak tutaj jest napisane, że to był cień. Że jest jeden podstawowy problem człowieka, który w tej pierwszej fazie, kiedy chce swoje życie uporządkować, musi się wydarzyć. I tym problemem jest ludzki grzech. Ta tendencja naszego jestestwa, naszej natury, naszej duszy, naszego człowieczeństwa do tego, żeby spaprać wszystko, czego się dotkniemy. I podawaliśmy cały zestaw różnych przykładów. Mówiliśmy o tym, że z jednej strony mamy fascynujące, pasjonującą rzecz. Na przykład mówiliśmy o miłości, mówiliśmy o małżeństwie, mówiliśmy o relacji, gdzie kiedy zaczyna się, to zaczyna się ona w takiego, mówimy, wysokiego C, na wspaniałej wyżynie. Zaczyna chłopak z dziewczyną się spotykać. Kiedy się widzą, to po prostu się trzęsą na samą myśl o tym, że spędzą ze sobą chwilę czasu i widzimy ich za 5, za 10, za 20 czy za 30 lat i niekoniecznie to już w taki sposób wygląda. Często ta relacja jest zaburzona, ta relacja albo już w ogóle nie istnieje. Mówiliśmy o wychowaniu czy o tej relacji rodzic-dziecko, gdzie na początku rodzic, kiedy to dziecko pojawia się na świecie, to po prostu rodzic jest gotów dać wszystko za to swoje dziecko. Kocha je, patrzy się na nie, mówi o jego tych takich najbardziej fizjologicznych rzeczach, jakby to były największe skarby. Widziałeś, co ona wczoraj zrobiła, no dwa razy była kupa, no to coś niesamowitego. A wiesz co, w moim przypadku uśmiechnęło się do mnie, bo to był jakiś wykręt brzucha, bolącej kolki, ale jesteśmy podemocjonowani, bo dziecko się uśmiechało. Ale potem dziecko ma 15, 20, 25 lat i czasami zdarza się tak, że kiedy myślimy o naszym dziecku, to marzymy, niech się już wyprowadzi, niech już samo się sobą zajmie, niech już da nam święty spokój, bo po prostu całe życie harowałam, a dzisiaj jeszcze muszę tego darmozjada na przykład utrzymywać. Albo nie dość, że to muszę go utrzymywać, to jeszcze gdzieś tam ciągle mam z nim kłopoty, czy z nią kłopoty. I stwierdziliśmy, że jakby za tym takim wypaczeniem tych dobrych rzeczy właśnie stoi to, że człowiek pewnego dnia zbuntował się wobec Pana Boga i to dzisiaj widzimy. Widzimy efekt tego. Cała natura, całe stworzenie, włącznie z człowiekiem, doświadcza tego wypaczenia, tego, co jest piękne, tego, co jest doskonałe w założeniu. Pan Bóg to dla nas zaplanował jako coś błogosławionego, jako coś, co będzie przynosiło w nasze życie radość, dopełnienie, a okazuje się, że te wszystkie rzeczy, które się dotkniemy, czy to jest nasza kariera, czy to jest sport, czy to jest pasja jakakolwiek, czy to jest nasze zdrowie, w każdej z tych dziedzin widzimy ślad tego, co niesie za sobą skazę, co niesie za sobą zepsucie, co niesie za sobą jakąś niedoskonałość. I zauważyliśmy, że Bożą odpowiedzią na to jest dziwna sytuacja. Jest sytuacja, która wydaje mi się, że jako jedyna, czy zrozumienie tego, to jest jedyny sposób na to, aby być w stanie dalej trwać przy Bogu, pomimo tych wszystkich kuszących rzeczy, które są dookoła nas. To jest jedyny sposób, zrozumienie tych prawd, zrozumienie tej zasady, zrozumienie tej zależności jest czymś niezbędnym, jeżeli chcemy wygrać w tej walce, jaka ma miejsce w naszym życiu. Bo walka jest bardzo intensywna. Bo nasze życie nie jest od tak, gdzieś sobie leżymy na jakiejś wspaniałej, bezludnej wyspie albo ludnej z wybranymi przez nas, dobranymi przez nas osobami, które bardzo lubimy. Popijamy sobie, nie wiem, jakiś sok pomarańczowy, świeżo wyciśnięty. Wiemy o tym, że tak nie jest. Wiemy o tym, Boże Słowo nam o tym mówi, ale też życie, to co widzimy dookoła siebie, mówi nam o tym, że ciągle bierzemy udział w walce i walka polega na tym, że diabeł dąży do tego, żeby nasze życie zdemolować. Ale Pan Bóg przygotował rozwiązanie. Pan Bóg przygotował odpowiedź. I autor listu do Hebrajczyków próbuje nas przekonać, żebyśmy przyjęli takie rozwiązanie, żebyśmy poszli taką drogą, jaką on tutaj opisuje. Przejdźmy do tego fragmentu, o którym tutaj mówiliśmy, bo ten 19 werset jest jakby takim praktycznym zastosowaniem tego, co przeczytaliśmy w tych wcześniejszych wersetach. W tych wcześniejszych wersetach mówiliśmy o tym, że kiedy świat się zepsuł, tak to nazwijmy, kiedy, mówiąc dokładnie, człowiek go zepsuł, kiedy zepsuł go swoim buntem, to to okazało się, że nie ma praktycznie żadnego rozwiązania, żeby to się skończyło, żeby ten problem rozwiązać. Żeby rozwiązać problem tego, że niezależnie od tego, czego byśmy się nie dotknęli, to de facto się psuje. To de facto przynosi destrukcję. Czytamy o jakichś geniuszach, podziwiamy tego geniusza, zaczynamy przyglądać się jego życiu. Okazuje się, że tutaj faktycznie, jeżeli chodzi o jakąś dziedzinę jego życia, on jest geniuszem, ale równocześnie dookoła siebie niesie postrach. Niszczy rodzinę, niszczy znajomych, niszczy współpracowników. Mam nadzieję, że to nie jest przypadek powszechny i że zawsze tak jest, ale ostatnio kilka takich historii życia różnych osobistości, które podziwiamy, czytałem i po prostu to jest przerażające. Tacy jesteśmy jako ludzie. Ale Pan Bóg takie ograbione z mocy to słowo. Pan Bóg w swojej miłości przygotował plan ratunku dla człowieka. I czytamy o tym, że kiedy gdzieś tam w jakimś momencie, chyba jeszcze przed istnieniem świata, przed istnieniem czasu, przed założeniem świata, Pan Bóg rozmawiał i mówi: stworzyłem to jako owoc tej przelewającej się przeze mnie miłości. Stworzyłem człowieka, stworzyłem świat, chciałem go obdarzyć tą obfitością, która we mnie jest, tym przepełniającym się we mnie bogactwie, i człowiek to wszystko zepsuł. Nie tylko zepsuł, ale rozpoczął pewną podróż całej ludzkości, która niestety, jeżeli nie znajdziemy rozwiązania, będzie prowadziła do śmierci, do wiecznego zatracenia. I wtedy mówiliśmy o tym, że pojawiły się te zdumiewające słowa, kiedy Chrystus mówi: oto jestem, oto jest moje ciało, oto jestem gotowy, bo pragnę pełnić Twoją wolę. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali właśnie o tej intymności. O intymności relacji z Panem Bogiem. O intymności, która jest odpowiedzią na to, o czym mówiliśmy przed chwileczką. Z jednej strony mamy ten krzykliwy, pełen pomysłów, obfity świat z mnóstwem pomysłów na nasze życie. A z drugiej strony mamy przygotowaną nową drogę dla naszego życia, która ma w sobie potencjał tak głębokiej intymności, że aż ciężko jest ją nazwać. Bo kiedy myślimy, kiedy pada słowo intymność, no to w naturalny sposób kojarzy się nam to z relacją między kobietą a mężczyzną. Różne formy ta intymność może przybierać. I tyle. To jest jakby koniec naszych wyobrażeń, koniec naszego jakby szukania głębszej intymności. Ale kiedy popatrzymy się na ten fragment, to już na sam początek wchodzimy w pewną rzeczywistość, która jest trudna do wyobrażenia. Czytamy w 19 wersecie: mając więc, bracia, ufność i przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Mając więc, bracia. Spróbujmy sobie to wyobrazić. Czasami tutaj na ten temat mówiliśmy z kazalnicy. Ta dziwna rzeczywistość, gdzie istnieje wybrany naród, naród izraelski, który pewnego dnia Pan Bóg go odnalazł, mówi, że znalazł taki najmniej godny, najbardziej często jest to przedstawiane w takich drastycznych opisach, no taki byle jaki naród i postanowił obdarzyć go miłością. Postanowił go wybrać jako swojego ukochanego syna, jako swoje ukochane dziecko, zaopiekować się nim i wynieść go do pozycji wyjątkowej, do pozycji szczególnej. Ale w tej pozycji, tej wyjątkowej pozycji zawierało się też to, że ten naród miał wskazywać na to, że istnieje możliwość stworzenia takiej bliskiej relacji z Panem Bogiem i to miało być świadectwo i zachęta dla otaczających narodów, aby zechcieli tego Boga szukać, aby uwierzyli w to, że z tym Bogiem można mieć społeczność. Ale niestety Izraelici, jak to z każdym człowiekiem bywa, stwierdzili, że lepiej iść w innym kierunku, w kierunku takiego ekskluzywizmu. My jesteśmy wyjątkowi, my jesteśmy szczególni, my jesteśmy super, a jeżeli my tacy jesteśmy, to ci wszyscy dookoła nas, i tam słowa padały bardzo ostre. Słowo pies było dość popularnym. Ci dookoła, ci, którzy nie znają Boga, bo nie pochodzą z Izraela, to są po prostu psy. To są po prostu niegodni uwagi. To są ci, którzy, jeżeli mamy z nim jakąś styczność, to jesteśmy nieczyści, to potrzebujemy oczyszczenia, to potrzebujemy uwolnienia. I ten naród pewnego dnia doświadcza nawiedzenia, przychodzi Mesjasz, rodzi się w tym narodzie, ale krok po kroku, raz po raz, z jednej strony mówi, że przychodzi do nich, aby ich uratować, ale z drugiej strony daje im wskazówki, daje im zrozumienie, czy daje, próbuje dotrzeć do nich z tą prawdą, że on przyszedł nie tylko dla nich, ale dla każdego człowieka. I pamiętamy tego Jana Chrzciciela, który patrzy się na przychodzącego Pana Jezusa i mówi, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Nie tylko Izraela. To jest potencjał zbawienia, ratunku dla każdego człowieka. I czytamy tutaj te słowa, mając więc bracia i siostry, mając więc rodzeństwo, tą świadomość. Autor listu do Hebrajczyków zwraca się do ludzi, którzy pewnego dnia spotkali się z Panem Bogiem, do których dotarł Duch Święty z tym przekonaniem, że potrzebują upamiętania, że potrzebują przebaczenia swoich grzechów. I kiedy dotarł do nich z tą świadomością, że są grzeszni, że czeka ich śmierć, że czeka ich piekło, że czeka ich zatracenie, kiedy oni sobie uświadomili, że są bezradni, bezsilni, to pokazał im tą nadzieję, że nadzieja jest w Chrystusie, że jest rozwiązanie, że jest odpowiedź. I to jest zdumiewające, bo okazało się, że nie ma żadnych ograniczeń, do kogo Duch Święty przychodzi i kogo do tej społeczności przywodzi. Jeżeli uwierzymy, to w tej społeczności kościelnej, w tym kościele może być każdy. Może być kobieta, może być mężczyzna, może być jakiś szacowny żołnierz, może być jakiś urzędnik, może być zwykły pracownik, może być zwykły robotnik, mógł być w tamtych czasach niewolnik, który na co dzień nie miał żadnej wartości. I to jest ten pierwszy jakby owoc tego fenomenu, o którym mówimy. Ludzie, którzy nawzajem byli sobie wrogami, czytam o tym liście do Efezjan, że byli sobie wrodzy, że między nimi był wybudowany mur. I wiadomo, tam była mowa o poganach i o Izraelitach, ale dzisiaj, kiedy popatrzymy się na nasze życie, kiedy popatrzymy się na nasze indywidualne, kiedy popatrzymy się na życie naszego narodu, kiedy pomyślimy sobie o różnego rodzaju grupach, które nawzajem się tępią, wykluczają, obrażają, to przecież to jest takie oczywiste, że to jest naturalna, okrutna tendencja człowieka, wypływająca z jego tendencji do tego, żeby dzielić, żeby się kłócić, żeby nie przebaczać, żeby być mściwym. Ale w Chrystusie jest potencjał, żeby to się zmieniło. W Chrystusie jest potencjał, żebyśmy my wszyscy, niezależnie od tego, co w swoim życiu osiągnęliśmy, w jakim momencie swojego życia jesteśmy, jeżeli spotkamy się z Chrystusem, to żebyśmy śmiało, z czystym sumieniem mogli się nazywać siostrą i bratem. I żebyśmy taką troską, taką relacją, taką miłością się otaczali. Kiedy mówimy o tym, że autor listu do Hebrajczyków próbuje do nas dotrzeć z tym przekonaniem, że jakby esencją i podstawą i mocą Kościoła, Królestwa Bożego, Bożej argumentacji jest intymność, to może pominiemy na chwileczkę to słowo ufność i przejdziemy do tego 20 wersetu, bo boję się, że potem mi zabraknie czasu. A kiedy zacząłem ten werset analizować, to po prostu bardzo mnie to dotknęło i mam nadzieję, że jakąś część tego przekażę wam dzisiaj, słuchającym to. Czytamy o tym, że jest przygotowana dla nas nowa droga, że jest to droga nowa i żywa. Tak jak mówiliśmy wcześniej, ludzka egzystencja tutaj na ziemi często jest porównywana do podróży, często jest porównywana do pewnego rodzaju dążenia do osiągnięcia pewnego celu. I te cele dla każdego człowieka są różnorakie. Wiadomo, że u podstaw jest to, żeby doświadczyć w swoim życiu jakiejś satysfakcji, spełnienia, radości, ale zakładamy, że osiągniemy to na różne sposoby. A tutaj czytamy, że to jest droga nowa i żywa. Kiedy przyglądniemy się temu słowu droga nowa, to okazuje się, że zawiera się w nim pewna prawda, którą dość trudno jest obrazować. Nie wiem, czy oglądaliście ten film, albo czytaliście książkę Opowieści z Narni. Niektórzy tak? Niektórzy tak? Dobrze. Bardzo krótko tylko na ten temat opowiem. Jest to próba takiego zobrazowania pewnych biblijnych prawd, ale próba dotarcia do takiego człowieka współczesnego, dzisiejszego, który nie zna Bożego Słowa, który nie jest z nim obznajomiony. I w jaki sposób wytłumaczyć to, że musiał przyjść na ziemię Chrystus, Boży Syn, żeby uratować człowieka? To się wydaje absurdalne. Z jednej strony faktycznie widzimy, że grzech demoluje dookoła nas nasze życie i nasz świat, ale z drugiej strony cały czas jesteśmy przekonani, że jako ludzie, gdybyśmy się troszeczkę bardziej sprężyli, gdybyśmy troszeczkę bardziej się postarali, to na pewno byśmy sobie z tym poradzili. Próbujemy nasze życie w jakiś sposób kształtować i różnie nam to wychodzi. I w tej historii, którą właśnie wspominam, jest to przedstawione w taki sposób, że istniały pewne pradawne zasady, które mówiły o tym, że zapłatą za zdradę, że zapłatą za pewien sposób postępowania jest nic innego jak śmierć. Ale była jeszcze dawna, jeszcze była starsza zasada, o której mało kto wiedział. I ten wróg, którym w tej historii była czarownica razem ze swoimi gnomami, wstrętnymi krasnalami i tak dalej, nie wiedział czy zapomniał, było to, że istnieje taka możliwość, aby pewien odwieczny przywódca, odwieczny król, który występował pod postacią lwa, że istnieje taka możliwość, że jeżeli ten wielki odda swoje życie za tego małego, to ten mały może być uratowany. I widzimy tą scenę, widzimy ten obraz, kiedy ten lew odprowadza, czy jakby ratuje tego, który zdradził, tego, który, byśmy powiedzieli, zgrzeszył, tego, który złamał te pradawne zasady. I ten, który złamał te pradawne zasady, zaskoczony, odchodzi wolny. A kiedy on odchodzi wolny, kiedy zaczyna się oswajać z tą prawdą, że nagle już nie musi być ukarany, odchodzi w wolności, odchodzi z poczuciem ulgi, ale tym lwem zaczynają się wtedy zajmować. I co robią? Zaczynają go wiązać i z największą rozkoszą, z największą satysfakcją zaczynają go powolutku golić z tych atrybutów, które nam się kojarzą z lwem, z jego wielkością. Kiedy ta potężna grzywa, ten potężne ciało, które gdy pojawia się pośród ludzi, to rodzi przerażenie, jest z rozkoszą zgolone. I krok po kroku jest upokarzany ten lew i zabity. I kiedy słyszymy, kiedy czytamy to słowo droga nowa, to ona właśnie w sobie ma tą prawdę. Że kiedy wchodzimy na tą drogę, to w naszej świadomości, w naszym nosie czujemy jeszcze tą ofiarę, która została za nas złożona. To nowe oznacza, wbiegamy gdzieś do jakiegoś pomieszczenia i mówimy: słuchajcie, zaczyna się wojna, najeżdżają nas. I to nie jest tak, że ta wojna się zaczyna i super, podzieliłem się tą informacją, jak siadamy i gramy w karty, tylko zaczynamy na to reagować, bo ta informacja, którą nam ktoś przekazał, ona ma kluczowy wpływ na nasze życie. Albo ktoś mówi: ale jestem głodny. Czujesz to? I czujemy jakiś wspaniały zapach, skądś się ulatniający i używając swoich zmysłów szukamy tego miejsca, gdzie możemy swój głód, swoje pragnienia zaspokoić. To jest tego rodzaju droga nowa. Na tej nowej drodze cały czas, od samego początku do samego końca, musimy żyć w tej takiej świadomości, w tym poczuciu, że u podstaw tej nowej drogi jest śmierć Chrystusa. I opis tej drogi się teraz będzie niestety pogłębiał. Bo kiedy czytamy dalej, to jest droga nowa i żywa, to okazuje się, że ona jest nowa, tak jak powiedziałem, bo Chrystus za nas zmarł, bo Chrystus za nas ją przygotował, bo Chrystus i Jego ofiara cały czas jest żywa i aktualna, ale jest żywa też w tym sensie, że Chrystus zmartwychwstał. Kiedy czytamy słowo żywy, to jest ono przeciwieństwem czego? Nieżywy, czyli martwy. Ale w tym słowie żywy zawiera się tak wiele, tak dużo. Czasami, nie wiem, powiedzmy, że Hania będzie miała jakiegoś chłopaka, nie? No i idą gdzieś na jakiś spacer i nagle ten chłopak okazuje się, że jest słaby, no. Że Hania jeszcze tutaj śmiało pod górkę podchodzi, a on tak jakby był nieżywy. Tak jakby po prostu brakowało mu siły, tak jakby już nie było w nim energii. To właśnie to słowo w sobie zawiera. Tą żywotność, to przeciwieństwo tej takiej bezradności, tej pustki, tej słabości. Z jednej strony mamy to takie, jakby to powiedzieć inaczej, coś, co nie ma w sobie wigoru, takiej mocy, świeżości. Ale to, kiedy tutaj czytamy o tej nowej drodze, o tej drodze żywej, to właśnie to ona w sobie zawiera. Kiedy patrzymy się na swoje życie chrześcijańskie, kiedy zastanawiamy się nad swoją codziennością, kiedy zastanawiamy się nad naszym życiem zborowym, kiedy zastanawiamy się nad naszym życiem rodzinnym, to ten nasz brat, który pisał ten list, próbuje do nas dotrzeć z tą prawdą, z tym przekonaniem, że jest potencjał takiego właśnie życia z Panem Bogiem. Niezależnie od tego, co nas w życiu będzie spotykało. Że istnieje taka możliwość, że nasze życie nie musi się zamienić w takie życie właśnie prawie że martwe, czy na wpół martwe. Życie pozbawione siły, życie, w którym jest tylko to, co jest nieboże. Potem będzie na ten temat mowa, ale już dzisiaj nie mamy na to czasu, ale wiemy o tym, co jest przeciwieństwem tej żywości. To są nasze grzechy, to jest dalej praktykowanie tego, co praktykowaliśmy w starym świecie, w starym życiu, zanim poznaliśmy Chrystusa. Kiedy pada słowo droga nowa i żywa, to ona zawiera w sobie te wszystkie prawdy, które mówią o tym, że kiedyś twoje życie wyglądało tak, ale dzisiaj to już jest nowe życie. To jest napomnienie, to jest ostrzeżenie, bo kiedyś twoje życie mogło wyglądać tak, bo kiedyś było życiem, które musiałeś prowadzić sam, w którym nie było sposobów na to, żebyś sobie poradził z tym. Kiedy pojawiała się pokusa, kiedy pojawiała się w tobie złość, kiedy pojawiały się w tobie złe myśli, kiedy pojawiały się w tobie złe pragnienia, złe dążenia, to prawie, że byłeś bezradny wobec grzechu. Ale dzisiaj jesteś na nowej drodze, na drodze, na której jest z tobą Chrystus. Na drodze, która jest drogą świętości, na drodze, która jest drogą, która prowadzi do miejsca najświętszego. Kiedy mówimy o intymności, kiedy mówimy o tym, że ona jest esencją i podstawą naszego życia chrześcijańskiego, tej nowej drogi, to czytamy, że mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Kiedy wczujemy się w tą myśl, kiedy spróbujemy sobie to wyobrazić, kiedy się na tym głębiej zastanowimy, to znamy te słowa, które Pan Jezus skierował do swoich uczniów i mówił: oto ciało moje, oto krew moja. To jest pokarm nowego stworzenia. To jest pokarm nowego przymierza. To jest pokarm na tą waszą nową drogę, którą od dzisiaj, dzięki temu, co się wydarzyło na krzyżu, możecie pójść, możecie doświadczyć. I wiemy, że, tak to ujmę, diabeł poprzez historię chrześcijaństwa wypaczył tą prawdę. I kiedy pada hasło, że mamy spożywać jego ciało, to sprowadzamy to do jakichś takich prostych rzeczy, ale w tym jest o tyle więcej, o tyle głębiej, jak to jest tutaj właśnie napisane. Kiedy mówimy, że ktoś oddał za nas swoje życie, to są najwięksi bohaterowie danego kraju. Ludzie, którzy byli gotowi w imię dobra drugiego człowieka zrezygnować ze swojego własnego życia. A tutaj mówimy o życiu Bożego Syna. Mówimy o życiu nieskazitelnego Boga. Mówimy o życiu osoby, która była osobą, która... Ja nie wiem, jak to jest możliwe, nie potrafię tego zrozumieć, ale czytamy na początku tego listu do Hebrajczyków, że Bóg przemawiał do ludzi na różne sposoby, w końcu przemówił przez Syna, a ten Syn ma swoją wyjątkową właściwość. Bo to jest Syn, który podtrzymuje cały istniejący nasz świat słowem swojej mocy. To jest ten, który jest u podstaw, w każdej komórce, której nie potrafimy często zauważyć bez użycia mikroskopu, to tam wszędzie Chrystus jest. Tak przynajmniej mówi Boże Słowo. Nie wiem, czy pamiętamy tą historię. Pan Jezus nauczał, to jest napisane w liście w Ewangelii Jana, Pan Jezus nauczał do swoich uczniów, do swoich apostołów i do swoich uczniów, tych, którzy byli w dużej ilości dookoła Niego. I zaczyna zwiastować słowo, zaczyna mówić do nich i w pewnym momencie zaczyna mówić takie rzeczy, dziękuję, że oni są zgorszeni, że oni mówiąc w skrócie, odwróciło się i odeszli. Czy pamiętamy te słowa? Pan Jezus mówi, że tym pokarmem, tym czymś, co Ojciec wysłał z nieba, jestem ja sam. Jeżeli chcecie żyć, to musicie mnie spożywać. Nie wiem, co spowodowało, że ci uczniowie wtedy się wzięli i odwrócili. No bo przecież oglądali życie Pana Jezusa na co dzień. Wiedzieli, że nie jest człowiekiem nierozsądnym, że jest jakimś bluźniercą, że jest jakimś niezrównoważonym człowiekiem. Wręcz przeciwnie, oni krok po kroku widzieli, że w nim jest jakaś taka esencja człowieczeństwa. Esencja może bóstwa, pewnie gdzieś tam przez ich myśli przechodziła taka myśl. Widzieli, jak czynił cuda, widzieli, jak w spotkaniu z człowiekiem, niezależnie od tego, w jakim momencie ten człowiek był, to on potrafił tego człowieka podnieść, uratować go, uzdrowić go fizycznie, duchowo, emocjonalnie. I nagle Pan Jezus w swojej mądrości, w swojej wielkości stwierdza, że to jest właściwy moment, żeby zacząć ich nauczać na ten temat. Że jedynym sposobem na ich dobre życie, życie skuteczne, życie właściwe, to go spożywać. Chcielibyśmy coś takiego usłyszeć? Potrafilibyśmy sobie to wyjaśnić? Wydaje się, że kiedy się patrzymy na nasze dzisiejsze chrześcijaństwo, na nasze dzisiejsze życie z Panem Bogiem, to mamy do czynienia dokładnie z taką samą sytuacją. Kiedy czytamy Boże Słowo i szukamy tam odpowiedzi, pomocy dla naszego codziennego życia, to odpowiedź jest właśnie taka. Twoje zbawienie, odpowiedzi na twoje problemy, odpowiedzi na twoje życie są właśnie w tym, że będziesz miał ze mną tak intymną społeczność, którą w jakimś sensie można byłoby porównać ze spożywaniem tej drugiej osoby. To czytamy, że mamy dostęp do świątyni i zawsze przeszkodą do tego miejsca najświętszego, do tego miejsca, gdzie można było spotkać się z Panem Bogiem raz do roku, trafiał tam wybrany arcykapłan, wylosowany raz w życiu. Cały lud na zewnątrz się modlił, cały lud na zewnątrz składał, miał ofiary, był gotowy na to, żeby czekać, kiedy on przyjdzie i złoży tą ofiarę, która będzie im przypominała, że są grzeszni, że są zbuntowani, że nie mają szans na intymne relacje z Panem Bogiem, bo w przeciwnym razie by zginęli. Wiemy o tym, że prawdopodobnie do nogi arcykapłana przywiązywano sznurek, bo jeżeli by tam wszedł jako grzeszny arcykapłan, to w spotkaniu się ze świętością Boga po prostu pada martwy. I jak go wtedy wyciągnąć? Nie można wejść do tego miejsca, bo jeżeli by ktoś tam wszedł, chciał go wyciągnąć, to tak samo padłby martwy. Pamiętamy tą historię, kiedy tak bardzo ciekawi, co tam też jest zachowane, schowane w tej Arce Przymierza. Otworzyli Arkę. Ile osób zginęło? Dziesiątki tysięcy ludzi. I do tej świątyni, do tej społeczności z Panem Bogiem nie ma innego dojścia, nie ma innej drogi, nie ma innej metody, jak tylko przez Chrystusa, przez Jego ciało, przez Jego śmierć, przez Jego życie. I jako chrześcijanie dzisiaj czasami próbujemy iść drogą na skróty i szukamy innych pomysłów na to, żeby to osiągnąć, ale innego sposobu nie ma. Możemy próbować urozmaicać nasze życie chrześcijańskie na różne sposoby i wierzę, że to urozmaicenie, że ta różnorodność, że to piękno naszego życia, kiedy jesteśmy blisko Pana Boga, ono jest obecne, ono się pojawia. Doświadczamy radości, pokoju, spełnienia, satysfakcji takiej prawdziwej i głębokiej, ale dzieje się to tylko tą drogą. Jeżeli na co dzień w naszym życiu, jeżeli na co dzień w naszych postawach wobec innych nie przejawiają się te Boże zasady, nie przejawia się to, co wypływa z relacji z Panem Bogiem, to nasze życie chrześcijańskie nie da nam satysfakcji. I na koniec jeszcze chciałbym, żebyśmy się odnieśli do tego fragmentu, tu jest jeszcze napisany w 19 wersecie. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni. Nasze życie z Panem Bogiem często widzimy w tak małych wartościach, tak bardzo je nie doceniamy, tak bardzo to jest dla nas oczywiste, że nie rozumiemy, że na przykład autor listu do Hebrajczyków musiał napisać cały list z dziesiątkami różnego rodzaju argumentacji, w których próbował przekonać swoich odbiorców, że to jest możliwe, że Pan Bóg przygotował takie zbawienie. I gdybyśmy popatrzyli na to słowo ufność, ono ma swoje rozwinięcie, ono ma swoją, nie wiem, w zasadzie to jest kontynuacja tego, co jest zapisane w 4 rozdziale listu do Hebrajczyków. I tam czytamy takie słowa. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami Tego, przed którym musimy zdać sprawę. Także to jest wstęp. Wstęp do tej prawdy, która zaraz będzie powiedziana. Wstęp do tego, że kiedy mówiliśmy o tym, że ludzkie życie to jest taka podróż, to patrząc się na Biblię, możemy zauważyć, że z jednej strony ona w jakimś sensie opisuje historię świata, historię ludzkości, ale widzimy tak, jakby ta kamera raz po raz zbliżała się i jakby z bliższa widzimy po kolei życie różnych ludzi, pojedynczych osób, życie rodzin, życie jakiegoś plemienia, życie jakiegoś narodu. I Boże Słowo mówi, że ta kamera tak samo pada na nasze życie. I pada na nasze życie też dzisiaj. Gdzieś tam sobie funkcjonujemy. W jakiejś rodzinie, w jakimś domu, w jakimś mieszkaniu, w jakiejś pracy, w jakiejś szkole, w jakiejś relacji, w jakichś doświadczeniach, w jakimś kraju. I z jednej strony jest ta prawda, że jeżeli postanawiamy żyć sobie po swojemu, jeżeli postanawiamy żyć sobie od tak i pozwalamy, żeby ten grzech sobie od tak funkcjonował, to to się nie ukryje. To będzie obnażone. To kiedyś nas zastydzi. To kiedyś nas zniszczy. To kiedyś do nas wróci. Ale jest nadzieja w tym wszystkim. Bo przechodzimy do 14 wersetu i czytamy: mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Kiedy mówiliśmy wcześniej o tej intymności, kiedy mówiliśmy wcześniej o tym, że ona jest niejako esencją i podstawą chrześcijańskiego życia, podstawą Kościoła, istnienia zboru, to tutaj mamy właśnie to zobrazowane. Tutaj czytamy o tym, że Chrystus przeszedł przez niebiosa, pokonał coś, co dla nas jest nie do pokonania, nie do wyobrażenia. Nie po to, żeby pokazać, jaki jest wielki. Nie po to, żeby podkreślić swoją wyjątkowość. Ale po to, żeby stać się jak człowiek. A dlaczego po to, żeby stać się jak człowiek? Żeby kiedy przechodzę jakieś problemy, kiedy doświadczam jakiegoś stresu, kiedy doświadczam jakiejś obawy, jakiegoś załamania, to żebym mógł mieć tą świadomość, że kiedy mówię o tym do Chrystusa, to On dobrze rozumie, o co mi chodzi, bo On też był człowiekiem. I pewnie spotkaliśmy się w różnego rodzaju książkach, kiedy czytaliśmy, ludzie próbują przedstawić jakby w jakich obszarach naszego życia On jest nam gotów jakby dopomóc, On jest w stanie się z nami utożsamić. Nie? Mówimy o tym, że wychowany był w rodzinie, gdzie prawdopodobnie, ja nie wiem, to są jakieś chyba ludzkie pomysły na to, żeby to zobrazować, ale może dogadywano Marii, jak się policzyło sprytnie, że była w ciąży, zanim się jeszcze pojawił Józef. Nie wiem, czy to tak było. Wiemy o tym, że był odrzucony, że był zdradzony, że czynił dobrze, jemu czyniono niedobrze. Żył w biednym kraju, wśród biednej rodziny, wśród tej najniższej warstwy społeczeństwa. Wiemy o tym, że musiał uciekać, że musiał się przenosić, że był na różne sposoby odrzucany. Czy to są rzeczy, które są nam obce? To są rzeczy, których doświadczamy na każdy dzień. Ale to, co jest fascynujące i wspaniałe, to są też rzeczy, które doświadczał Chrystus. I to nie jest zwykły Chrystus, to nie jest zwykły kapłan, to nie jest zwykły człowiek, który nas wysłucha, no i tyle. To jest arcykapłan, to jest Bóg, który gdy do Niego przyjdziemy, to jest gotów nam dopomóc. To On ma moc, aby nam dopomóc. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski. To nie jest tak, że musimy żebrać. To nie jest tak, że musimy się prosić, żeby Pan Bóg nas zechciał wysłuchać. To nie jest tak, że no nie wiem, wczoraj zgrzeszyłem, dzisiaj chyba mi się też zdarzyło, że zgrzeszyłem, to w zasadzie dopóki tego nie uporządkuję, to w zasadzie nie będę do Ciebie przychodzić. Nigdy nie moglibyśmy do Niego przyjść. On chce, żebyśmy przyszli, żebyśmy tam z Nim tę sytuację uregulowali. Przystąpmy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Czy na co dzień w naszym życiu, w naszych planach codziennych, w naszym jakby kreowaniu naszego życia uwzględniamy tego arcykapłana, tego, który uczynił tak wiele, aby nasze życie było życiem. Jakie słowo jest słowem atrakcyjnym, jeżeli chodzi o życie nasze? Życiem dobrym, życiem spełnionym, życiem radosnym, życiem szczęśliwym, życiem pełnym. Takie życie jest dla każdego człowieka przygotowane. Dla każdego człowieka, który uchwyci się Chrystusa. I pewnie tego rodzaju słowa słyszeliśmy 1000 razy. Ale Boże Słowo mówi, że musimy przypominać do skutku. Tacy jesteśmy. Dzisiaj ktoś nas przekona, za tydzień może trzeba będzie nas znowu przekonywać. Ja wierzę w to, że Pan Bóg jest cierpliwy, że ma sposoby, ma moc na to, żeby nasze życie cały czas kształtować. Chcemy postać, przyglądać się swojemu życiu w obliczu Bożego Słowa, zwrócić się słowami modlitwy do Pana Boga.